kochani, moim waszym gościem jest Luna. Znacie ją doskonale, nasza reprezentantka na Eurowizję, wokalistka. Dzień dobry, Luna.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Oprócz tego, że trzymamy kciuki za Polskę i za ciebie, a to już niebawem twój występ. A jak to jest pokonać Justynę Steczkowską i Kaję?
Nie traktuję tego jako pokonanie kogoś. Ja w ogóle, co prawda, biorę udział w Eurowizji, która jest konkursem, jednak ktoś wygrywa, natomiast nie patrzę w sztuce, w muzyce, w tej sferze artystycznej na rywalizację. Ja z ludźmi staram się nie rywalizować, bo też będąc obecnie na Eurowizji, poznając artystów, którzy też są reprezentantami innych krajów, widzę i czuję, jak ten świat tak naprawdę jest przepełniony takim wzajemnym wsparciem, przyjaźnią i jak nie ma tutaj właśnie tego elementu rywalizacji, tego, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, każdy jest po prostu inny.
Ja wiem, ale z drugiej strony można powiedzieć, że się nie rywalizuje. Oczywiście wiadomo, że po coś się startuje, po to, żeby wygrać i przejść dalej. No jednak widzi się i ma się takie rozeznanie, jaka jest konkurencja. I pytam w kontekście akurat Justyny, no bo to jest nazwisko, które jest znane szerokiej publice, czy na przykład Kai, które od wielu, wielu lat funkcjonują na rynku polskim ze swoimi różnymi przecież dokonaniami i sukcesami, więc chyba musi być jakaś taka odrobinę satysfakcji musi być z tego, że udało się przejść
na
i
pewno,
udało się pojechać.
Bo to też moje spełnienie marzeń, ale tak myślę, że może to jest taka radość z tego, że pojawia się nowa energia, to jest też takie zaufanie w moją stronę trochę i takie właśnie przejście trochę tego młodej, nowej energii, młodego pokolenia, bo gdzieś ja też reprezentuje no, tą taką nową energię. I z tego powodu bardzo się cieszę, bo myślę, że tutaj wpisuje się w tego ducha Eurowizji. I no, po prostu bardzo jestem wdzięczna, że tak się wydarzyło, że coś takiego mnie spotkało.
Pytam o to pokonanie, takiego słowa użyłam, bo bym powiedziała, że właściwie wtargnęłaś do tej Eurowizji, ale też nie tylko na ten rynek muzyczny i poprzewracałaś, czy wywróciłaś się ten stolik w połączeniu właśnie z Justyną Steczkowską czy z Kają. A propos młodego pokolenia, które wyparło.
Czy wyparło? Może to nie jest takiego, ja bym akurat stwierdzenia nie użyła. Ja tutaj bym bardziej powiedziała, że może zostało mi przekazane, coś. Ja też miałam okazję pracować z Justyną Steczkowską i tak sobie myślę,
kiedy
że...
Kiedy się spotkałyście?
Spotkałyśmy się prawie 4 lata temu. Wtedy Justyna Steczkowska mnie zaprosiła do współpracy i to był dla mnie też taki no bardzo piękny moment, bo ona jest wspaniałą artystką, ale też jest bardzo inspirująca. I tak sobie myślę, że tą inspirację gdzieś mi przekazała i przekazała mi tego ducha. I nie traktuję tego na zasadzie, że o, wchodzi nowe pokolenie, to już nie ma tej energii poprzedniej, tylko że to jest gdzieś jakaś taka ciągłość i kontynuacja. Także no, też dla mnie to jest ogromna radość, że takie obok mnie, takie postacie, takie artystki, czy tacy artyści stali i na tą Eurowizję aplikowali, że tak powiem.
A kto był twoim muzycznym takim wzorcem? Na kim ty się wychowałaś? Kogo słuchałaś?
Ja słuchałam bardzo dużo polskiej muzyki, jak byłam mała. Słuchałam bardzo dużo Ewy Demarczyk i Violetty Villas. Więc
działało.
Tak, ale też bardzo dużo właśnie słuchałam Kai, bo płyta Kaja Ibregowicz to jest jedna z moich ulubionych płyt i bardzo ją tak wspominam zawsze z ogromnym wzruszeniem i pasją. I ona tak wypełniła moje dzieciństwo, na pewno.
To tym bardziej stanie na jednej, prawie że na jednej scenie z Kają czy z Justyną Steczkowską. Pewnie człowiek ma jakąś taką satysfakcję w sobie. Pamiętam z kolei, że jak ja byłam jeszcze mała, czy chodziłam tam do szkoły podstawowej, to się bawiłam w Ewę Drzyzgę, bo wtedy były bardzo popularne rozmowy w toku. A kiedy Ewa poprowadziła premierę mojej książki, te role trochę się gdzieś odwróciły. To spowodowało, że się spełniło te swoje marzenie z dzieci. Tak jak ty mówisz a propos Kai, prawda, że słuchałaś jej.
Tak, no a propos Justyny Steczkowskiej tak naprawdę też, bo też słuchałam jej bardzo dużo, tak naprawdę, jak byłam młoda, więc to też jest niesamowite, bo po czasie, jak w momencie, kiedy ja na przykład poznałam Justynę Steczkowską, to jakoś też zupełnie inaczej to sobie wyobrażałam, kiedy byłam jeszcze dziewczynką, nastolatką, a później poczułam, jak ta energia tak naprawdę się łączy, jak właśnie w muzyce czy w sztuce nie ma znaczenia, ile masz lat, po prostu to, co jest tu i teraz, jakieś przesłanie, jakaś wiadomość, energię, którą wysyłasz. To jest najważniejsze tak w sztuce i tworzeniu i też ta pasja, którą masz w sobie.
Masz stres przed występem?
Oczywiście, że mam. To musiałabym nie być człowiekiem tak naprawdę, być robotem, żeby nie mieć tego stresu, bo ja jestem bardzo też emocjonalną osobą i bardzo emocjonalnie podchodzę do wszystkiego. Więc teraz dla mnie jest takie trudne zadanie, żeby troszeczkę te emocje poskromić i zachować je już na ten sam występ. Natomiast teraz, żeby bardziej podejść też zadaniowo do tych całych przygotowań, które już są, żeby się nie rozpraszać, tylko żeby bardzo się skupić już na tym, żeby wypaść po prostu jak najlepiej, a ten upust emocji, żeby też zatrzymać już na sam ten występ, bo tymi emocjami chcę się podzielić z ludźmi.
A co odpowiesz na zarzut, że Eurowizja dzisiaj to jest pewnego rodzaju taki obciach?
Nie sądzę, że Eurowizja jest obciachem. Na pewno się to zmieniło. Na pewno kilkanaście lat temu, może jeszcze kilka lat temu, rzeczywiście Eurowizja była postrzegana jako taki festiwal może trochę kiczowaty, może trochę tandetny. Moim zdaniem miało to zawsze swój urok i ja nigdy tego jakoś tak w ten sposób nie odbierałam, bo też ja na przykład bardzo, bardzo lubię, kiedy wydarzenia, kiedy w ogóle po prostu mamy do czynienia z czymś, co jest jakieś. Wydaje mi się, że najgorzej, gdyby Eurowizja była nijaka. Wtedy bym na pewno nie wystartowała w niej. Natomiast
nie
wydaje mi się, że kicz jest...
Że czasami tam wkracza taka polityka w kontekście, wiesz, no państwa głosują, no gdzieś sąsiedzi głosują na swoich sąsiadów, że nie do końca jednak liczy się ten występ danego artysty.
No właśnie to jest i tak, i nie, bo rzeczywiście, no jak prześledzimy sobie też te występy, to ta polityka jest obecna w tym konkursie. Mimo że Eurowizja z założenia jest konkursem nie apolitycznym, to mimo wszystko te elementy gdzieś się tam pojawiają. Natomiast wydaje mi się, że koniec końców jednak artysta, który wygrywa, czy też przede wszystkim, który wygrywa głosami widzów, bo to jest chyba najważniejsze, bo dla nas artystów jest najważniejsze, że jak najwięcej zdobyć tych głosów od publiki. To jest dla nas takie w zasadzie potwierdzenie, że wypełniliśmy jakąś misję, że trafiliśmy do tych ludzi emocjami, naszym występem, naszym przesłaniem też. I wydaje mi się, że to jest gdzieś tutaj najważniejsze i że właśnie jednak mimo wszystko ci artyści, którzy wygrywają, no to jednak wygrywają tymi głosami widzów, ludzi, których oczarowali tak naprawdę. I też no, później ta cała wygrana przekłada się na to, którzy artyści tak naprawdę zostają dalej na scenie muzycznej i dalej kontynuują to, a nie są tylko właśnie artystami tak jednego przeboju.
A na pewno śledziłaś występy naszych polskich artystów, którzy startowali w tym konkursie. Czy nie chcę powiedzieć, czy się na kimś wzorowałaś, bo domyślam się, że każdy artysta chce pokazać swoją ścieżkę, ale czy któryś z tych występów zrobił na tobie wrażenie?
To chyba nadal największe wrażenie zrobiła na mnie Edyta Górniak i jej występ. Teraz mamy zresztą taką rocznicę, bo...
Dalej niepokonane miejsce, tak?
Dalej niepokonane miejsce i było dużo wspaniałych występów, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu to jest taki występ, do którego my zawsze będziemy wracać, który zawsze będzie gdzieś jakimś odnośnikiem, bo to była jakaś taka bardzo czysta energia w tym. No to był przepiękny występ, ale też... Był tak
Ale tam nie było tych właśnie fajerwerków.
Właśnie
tam
tak,
nie było
właśnie
żadnego...
On był bardzo czysty, bardzo prosty, bardzo taki wrażliwy, poruszający i było w nim bardzo dużo prawdy. Wydaje mi się, że właśnie to, co najbardziej gdzieś ludzi przekonuje, to jest autentyczność i prawda. I ten występ był bardzo właśnie taki czysty, prawdziwy. Tam było tylko ta muzyka, tylko to przesłanie, piękny głos. I wydaje mi się, że to tak bardzo nas wszystkich i mnie też przede wszystkim urzekło. I
będziesz dlatego, w tym kierunku podążała, czy nie?
Czy ja oczywiście podążam gdzieś zupełnie inną, swoją drogą i też występ, który przygotowuję, mam nadzieję, że bardzo się wyróżni właśnie na tle polskich występów na Eurowizji. Mam nadzieję, że będzie to coś, czego jeszcze Polska nie miała okazji zaprezentować, że będzie to bardziej teatralne, bardziej takie... będzie to bardziej występ w stronę spektaklu, w stronę stworzenia trochę takiego baśniowego świata, trochę surrealistycznego, odrealnionego. Więc mój występ nie będzie tak czysty jak występ Edyty Górniak, bo tutaj będzie zdecydowanie więcej się działo, natomiast to, co myślę, że też czym na pewno by mnie zainspirował ten występ Edgurek, to jest właśnie ten element prawdy. Ja bardzo chciałabym przekazać moją prawdę, to co jest w moim sercu, to co jest w mojej głowie, to co było w mojej głowie, jak pisałam tę piosenkę, i to chciałabym tym występem przekazać. Może trochę bardziej metaforyczny sposób, ale taki jest mój cel, żeby po prostu być szczerym z publiką.
A propos szczerości, to powiedziałaś, że nie jesteś taką osobą, która rywalizuje, raczej podąża w swoją drogą. Skoro nie rywalizujesz, czy łatwo nawiązujesz pewne znajomości, przyjaźnie? Czy masz kogoś, kto jest tobie bliski a propos występu na Eurowizję? Może z kimś zawarłaś jakąś przyjaźń?
Jak najbardziej, jestem bardzo towarzyską osobą i akurat te znajomości z dużą łatwością nawiązuję tutaj, tak mogę stwierdzić. I poznałam już prawie wszystkich artystów, którzy też w tym roku jadą na Eurowizję, i tak my już wszyscy w zasadzie jesteśmy trochę jak taka duża rodzina eurowizyjna, bo bardzo dobra taka energia, atmosfera tam panuje i naprawdę... Poznam bardzo dużo wspaniałych osób, bardzo inspirujących. Każdy też jest zupełnie inny, to jest wspaniałe.
Do kogo ci najbliżej?
Do kogo mi najbliżej? No, jest jedna osoba, którą poznałam i od razu poczułam, że jest to moja bratnia dusza, ale to może nie zdradzę jeszcze.
Będziesz chciała przekonać się, czy na pewno to jest bratnia dusza, a może jakiś... Żebyśmy potem mogli jakoś to zweryfikować albo zlokalizować bardziej tą osobę. Może
no to na pewno jak teraz pojadę do Szwecji, to na pewno się zweryfikuje. Będziemy dużo czasu spędzać razem zapewne.
Okej, no to będziemy śledzić. Pytanie, czy w twojej branży są możliwe przyjaźnie?
Myślę, że są możliwe, ale jest to trudne, żeby nawiązać taką prawdziwą przyjaźń, prawdziwą, szczerą relację w tej branży. Ja już zupełnie inaczej też myślałam. Ja cały czas też się tego uczę, bo im jestem dłużej gdzieś w tej branży, im też bardziej teraz przeszłam do mainstreamu, to gdzieś zagłębiam się w to środowisko i... I jednak mimo wszystko troszeczkę się zawodzę, jeśli chodzi o te przyjaźnie, o tę szczerość, bo na pewno jest bardzo dużo wspaniałych osób, tylko pytanie, czy poznając się w takich warunkach właśnie bardziej związanych z pracą, z mediami, no to czy wtedy jakby pokazujemy tak naprawdę siebie, czy poznaje się naprawdę tę osobę, którą chcielibyśmy poznać, bo tak w tej branży bardzo dużo jest masek. My wszyscy bardzo nakładamy te maski na siebie i bardzo się odgraniczamy gdzieś.
Ale to wiesz co, to chyba jest coś takiego, co powoduje, że po pierwsze weryfikujemy tych, którzy chcą przejść przez nas, a po drugie nie odsłaniamy się i też mamy jakąś taką barierę ochronną. Ty masz jakieś maski?
Właśnie ja raczej nie mam tych masek i dlatego jest mi trudniej przez to, bo bardzo często łapię się na tym, że jestem zbyt szczera, że za dużo daję z siebie, za dużo pokazuję, za dużo emocji i potem bardzo, bardzo po prostu na tym cierpię, bo wszystko przeżywam i traktuję bardzo gdzieś tak personalnie, ale też tak chyba zrozumiałam właśnie teraz, że bardziej przyjaciół chyba poznaje się w sukcesie jak w biedzie mimo wszystko.
A w sukcesie niż w biedzie, a to nie jest tak, że jak w sukcesie to generalnie masz wielu przyjaciół, a potem jak przychodzi ten cięższy czas, to następuje weryfikacja?
Masz wielu przyjaciół, tylko właśnie czy to są prawdziwi przyjaciele?
Tylko jak ich odgrodzić od siebie, tych nieprawdziwych, albo jak zweryfikować, czy oni są prawdziwi?
No właśnie ja gdzieś jakoś tak intuicyjnie zawsze to odczuwam mniej więcej.
No właśnie, może intuicyjnie, ponieważ masz bardzo rozbudowaną duchowość, o czym przeczytałam w kilku twoich wywiadach. Między innymi, jeżeli jest coś do zweryfikowania, to popraw, to będzie doskonałe miejsce do tego, bo czasami media też różne rzeczy piszą. Jesteś instruktorką jogi, prawda?
Tak, to jest prawda. W zeszłym roku zrobiłam kurs jogi.
Lubisz, fascynujesz się, interesujesz astrologią.
Tak, to też jest prawda.
No i ten wątek mnie bardzo, wiesz, bardzo, bardzo interesuje. Jak bardzo jesteś zainteresowana tym, co ci generalnie dają gwiazdy? Jeżeli możemy do tego to sprowadzić.
Oczywiście, jak najbardziej możemy. Ja też mam bardzo dużo różnych zainteresowań i różnych pasji, bo też jestem osobą, która nie lubi się nudzić i bardzo lubi mieć dużo tematów gdzieś w głowie, dużo rzeczy, wokół których będę mogła się rozwijać po prostu. I gwiazdy dają mi takie poczucie trochę, że że nie jestem sama, takie poczucie właśnie gdzieś głębi i...
Ale studiujesz to, tak? Tak rzeczywiście potrafisz gdzieś rozpoznać to wszystko albo przenieść te układy, które są. Nie wiem, czy dobrze teraz dobrego nazwiska używam w kontekście, jak one mogą wpływać również i na nas?
Potrafię, ale traktuję to jako rodzaj jednego z wielu po prostu języków, z wielu opcji, jak możemy pewne rzeczy na przykład tłumaczyć. To nie jest tak, że ja jakąś sytuację tłumaczę tylko i wyłącznie tym, jaki był układ planet, ale to jest po prostu ciekawa dla mnie zawsze perspektywa, bo jedną sytuację życiową, która nam się przydarza, możemy wytłumaczyć na 40 rodzajów, po prostu przez różne pryzmaty. Możemy to w bardzo różny sposób wytłumaczyć sobie. Ja też czasami staram się właśnie od tego wręcz uciekać i staram się po prostu coś pozostawiać, nie analizować nadmiernie po prostu pewnych sytuacji. Natomiast no rzeczywiście gdzieś astrologia jest jakimś rodzajem języka. To jest dla mnie też taka moja po prostu pasja.
Jaki jest znak zodiaku?
Ja jestem panną.
Jesteś panną. No muszę cię o to dopytać, no bo jeżeli się startuje...
A ty?
Ja jestem wodnikiem, wodnik. Jeżeli jesteś panną i startujesz, robisz to, co robisz, automatycznie, ja mówię po sobie, chciałabym wiedzieć, czy ten czas, którym na przykład wystartowałabym na Eurowizję, to jest mój czas, czy mogę w tym czasie osiągnąć jakby zamierzone swoje cele. Sprawdzasz to czasami, czy nie?
To dla mnie do końca tak nie działa, bo czy to jest mój czas... Nigdy nam nie powiedzą gwiazdy, nie powie nam ktoś, nie powie nam, nie wiem, nasz coach, nasza bliska osoba, nasz partner. Czy to jest mój czas? Powiem tylko sama sobie to tak naprawdę. Jeżeli będę wierzyła w to, że to jest mój czas, że to jest mój moment, to tak się wydarzy i jakby to nie będzie miało wpływu na to gwiazdy czy nawet ktoś inny, bo tak naprawdę dopóki jakby ja wierzę tutaj w siebie, to... Nic innego na zewnątrz nie musi nastąpić. Oczywiście są pewne sprzyjające gdzieś sytuacje, natomiast ja nie pytam teraz gwiazd, czy wygram Eurowizję, czy to jest dla mnie najlepszy moment, czy to jest najlepsza piosenka, bo ja po prostu to muszę czuć wewnętrznie i muszę w to wierzyć. I tutaj bardziej jestem takiego zdania, że właśnie w takich kwestiach trzeba bardzo silnie po prostu wierzyć, bardziej tutaj jest taka siła gdzieś przyciągania tego, czego chcemy. Ale to od nas samych zależy, jak je po prostu wykorzystamy.
Bardzo świadomie mówisz i masz bardzo to przemyślane a propos kształtowania swojej drogi zawodowej, ale też również i siebie. Czy w tym pomogły ci bardzo mocno twoje studia? Bo to wątek studiów twoich jest bardzo ciekawy. Co
moje
studiujesz? Co studiowałaś?
Kierunek Artes Liberales tutaj na Uniwersytecie Warszawskim i chyba te studia trochę mnie nauczyły mówić i się wypowiadać. Tak
dla tych,
wydaje.
Którzy nie wiedzą, jaki to jest kierunek, ja to jeszcze przed naszym nagraniem porównałam te studia do takich studiów, jak kiedyś one rzeczywiście były, takie bardziej bym powiedziała pierwotne, chociaż to jest nie do końca adekwatne określenie, ale takich studiów florenckich czy weneckich. No właśnie, na czym one polegają?
Rzeczywiście ten kierunek był wzorowany na takich studiach. To są takie bardzo mocno humanistyczne studia, interdyscyplinarne, które gdzieś bardzo łączą dużo różnych w zasadzie dziedzin i kierunków w całość. Więc dla mnie to były idealne studia, bo ja się nie nudziłam, bo ja miałam bardzo dużo różnych
ale
przedmiotów.
Ale też bardzo trudne. No są trudne.
No, myślę, że nie są to najłatwiejsze studia.
W kontekście połączenia właśnie różnych kierunków.
Tak, trzeba bardzo się tak...
Po których nie jesteś jakby jednoznacznie ukierunkowana.
To na pewno. To nie są takie studia, po których mam tutaj taki jeden konkretny zawód, tylko bardzo dużo różnych rzeczy. To jest też taki trochę... Te studia były takim treningiem dla mózgu bardzo, bo trzeba było z łatwością się przestawiać pomiędzy różnymi zajęciami. Czy to na przykład z filozofii, z literatury, czy za chwilę może nawet z biologii, co dla mnie akurat było trochę trudne. Ale ja na pewno to otworzyło moją głowę gdzieś te studia bardzo. Było dużo też czytania, także bardzo mi to dużo dało na pewno.
Jesteś, ja bym tak powiedziała, że jesteś humanistycznym inteligentem, ale pytanie, co po takich studiach można robić? W jakim kierunku można pójść?
No można na przykład reprezentować Polskę na Eurowizji.
Można być artystą.
Można być artystą, tak. Można zajmować się szeroko pojętym słowem, tak mi się wydaje. Przede wszystkim sztuką, literaturą można pisać wszelkiego rodzaju felietony, być krytykiem, tak myślę.
Czyli wiele różnych możliwości. Być może
tak, ale dużo takich też właśnie zawodów bardziej otwartych, wolnych, właśnie związanych właśnie z tworzeniem. Wydaje mi się, że też z kreatywnością. No, tak w tę stronę myślę.
To jak się rozpoczyna współpraca z takimi nazwiskami, które piszą teksty, współpracują z dużymi sławami? Chciała, żebyś przetoczyła kilka tych nazwisk, z kim tworzysz
tak,
swoją
ja
muzykę,
tworzę moją muzykę.
Z kim oni współpracują?
Tak, obecnie tworzę moją muzykę w Wielkiej Brytanii i w Szwecji. Natomiast ja zaczynałam tworzyć moją muzykę w malutkim pokoiku, więc to też nie było tak, że ja nagle zadzwoniłam i napiszę piosenkę z producentem Ellie Goulding na przykład. Tylko to wszystko był proces, to nie następuje tak z dnia na dzień. Ja podpisałam się z Universal Publishing też w Londynie, gdzie bardzo dużo wyjeżdżałam na takie kampy, sesje, pisania muzyki i piosenek też dla innych artystów. I właśnie przez takie wyjazdy poznałam takich producentów.
Czyli na tych kampach?
Tak, na tych kampach poznałam producentów i po prostu myślałam już bardzo długo o Eurowizji i zaproponowałam im tutaj taką współpracę przy napisaniu mojej piosenki, mojej muzyki już. I po prostu bardzo dobrze nam się pracowało. Znaliśmy bardzo wspólny język, też takie to było artystyczne połączenie. Więc to tak nie działa w sferze sztuki, muzyki, że coś się załatwi, że nie wiem, wykona się telefon, to z kimś napiszesz piosenkę, bo na przykład gdyby ktoś
ale
nawet...
wiesz, że jakie są zarzuty też, które też pojawiają się gdzieś tam pod twoim adresem, że kariera jest kupiona. Jak to odpowiesz na to?
No, wydaje mi się, że czegoś takiego jak artystycznego talentu czy pasji nie da się czegoś takiego kupić. Można sobie kupić, nie wiem, reklamę, natomiast no, ludzi się nie kupi tak naprawdę. I to, co tutaj jakby się zawsze broni, no to jest sama muzyka, sama sztuka, też pasja i zaangażowanie do tego. No, takie zarzuty też może płyną z osób, które wydaje mi się, że nie są bardzo wrażliwe i nie są gdzieś otwarte w ogóle na drugiego człowieka i na sztukę, bo ja tak sobie myślę, że tak naprawdę wszystkie zarzuty, które są kierowane w moją stronę, są od osób, które w ogóle nawet nie interesują się może muzyką, może nawet nie interesują się też Eurowizją i sztuką, tylko po prostu stwierdzą, że się wypowiedzą, więc to też może nie są osoby, do których ja będę docierać i ja docieram.
Jesteś odporna na krytykę? Bo mówisz, że być może te osoby nie są wrażliwe. Ty mówisz, że jesteś wrażliwa.
Tak. Jestem bardzo wrażliwa. Staram się przede wszystkim patrzeć na tę pozytywną stronę i patrzeć na wszystkich tych, którzy mnie wspierają, na moich fanów i na tę całą dobrą energię, którą dostaję, a tą negatywną bardziej może no, przekuwać też w coś pozytywnego, bo wychodzę z takiego założenia, że też każda energia jest dobra, każda energia jest po coś. I tę taką negatywną energię staram się też przekuć w coś twórczego. Ja piszę teraz nową płytę, która bardzo jest zrodzona z tych komentarzy wszystkich, które dostaję.
A jak sobie poradzić się z takim hejtem? No bo wiadomo, że ona prędzej czy później gdzieś tam do nas dotrze. Nawet jeżeli byśmy nie chcieli czytać różnych komentarzy, to ktoś życzliwy albo mniej życzliwy nam doniesie. To gdzieś jednak w nas zostaje.
Tak, wiesz, wydaje mi się też, że cały jakby hejt jest trochę odbiciem tego, co nosimy w sobie, więc jeżeli ktoś na przykład kieruje jakiś konkretny zarzut, to trochę jakby mówi przez pryzmat siebie. Trochę to wynika z tego, jak on się czuje w środku. Może bardzo często jesteśmy my wszyscy pogubieni i zawsze widzimy jakby takie wady i takie elementy, które też w sobie byśmy najbardziej dostrzegli, ale też najtrudniej jest nam je wyrazić. Więc tutaj wydaje mi się, że, bo tak naprawdę na hejt jesteśmy my wszyscy narażeni teraz. Mamy takie czasy, że wszystkich nas to dotyka, nawet nie tylko osoby publiczne, ale też bardzo młode osoby, zwłaszcza nastolatków, czy nastolatki, czy dzieci. Bardzo jakby ta krytyka, ten hejt jest widoczny. I wydaje mi się, że jak sobie z nim radzić, to...
Myślę, że to się zmieni. No, masz wpływ na kształtowanie świadomości, głosu innych. Czy to w jakiejś perspektywie czasu może się zmienić? A propos przekucia tej złej energii w coś może dobrego, w jakiś manifest.
Wierzę, że to się zmieni, bo wierzę, że mimo wszystko wszyscy mamy wrażliwość i mamy w sobie dużo empatii dla drugiej osoby, dla siebie nawzajem, tylko po prostu jesteśmy tak bardzo gdzieś zblokowani, że trudno nam się jest przebić często przez to, przez taki mur być może trochę w sobie, jakąś taką zbroję, którą nosimy, więc liczę, że to się zmieni, a to jak sobie z tym radzić, to ja myślę, że trzeba bardziej skupić się gdzieś na sobie i po prostu starać się nie przyjmować do siebie czegoś, co mówi druga osoba, bo ta druga osoba nigdy nie będzie w naszej skórze. Ona nigdy nie będzie wiedziała, co jest w nas w środku tak naprawdę. Więc też bardzo ważne jest tutaj wsparcie akurat osób, które są nam przyjazne, które stoją po naszej stronie i to właśnie, czy przy okazji osób publicznych, ale po prostu każdego z nas warto jest mieć wokół siebie życzliwych ludzi.
I jak tak fizycznie radzisz sobie z takimi negatywnymi komentarzami? Odstawiasz telefon, dostęp do internetu, nie wiem, rozmawiasz z kimś, masz jakieś zaufane, na pewno masz jakieś zaufane osoby, a może, nie wiem, może joga pomaga.
Tak, rzeczywiście mi bardzo pomaga ruch. Ja staram się, zwłaszcza w obecnej chwili, kiedy mam do stworzenia występ eurowizyjny, więc staram się po prostu skupić na tym i odłączyć gdzieś internet. Cały mi pomaga bardzo właśnie rzeczywiście ruch. Pomaga mi też woda bardzo w odstresowaniu się, czyli po prostu kąpiel czy ciepły prysznic. To jest dla mnie najlepsze rozwiązanie gdzieś i słuchanie jakichś takich kojących dźwięków, może niekoniecznie piosenek, ale właśnie jakichś dźwięków natury.
Chciałam, żebyś zdementowała, bo o tym rozmawiałyśmy wcześniej. Ty jesteś prawie albinoską, czy to jest nieprawda? Bo takie informacje też chodzą na różnych portalach.
Nie, ja nie jestem albinoską, natomiast po prostu mam bardzo jasną urodę i rzeczywiście urodziłam się z bardzo białymi włosami, białymi rzęsami i brwiami, co do teraz mi zostało. Natomiast nie choruję na albinizm, ponieważ jest to choroba też.
Czułaś, że jak byłaś mała albo taka dorastająca i tak dalej, że ta twoja uroda się wyróżnia na tle innych? Miałaś z tego czasami jakieś albo pozytywne, albo czasami negatywne sytuacje gdzieś tam cię doświadczały?
Tak, rzeczywiście czułam to i miałam z tego powodu bardzo dużo kompleksów, jak byłam dzieckiem czy nastolatką na przykład. W gimnazjum bardzo pokątnie malowałam rzęsy, bo bardzo się dziwnie po prostu inaczej z tym czułam, że miałam tak jasną gdzieś oprawę oczu i tak jasną twarz, skórę. Natomiast później zaakceptowałam to i odebrałam to bardziej jako nie coś negatywnego, tylko jako coś bardziej pozytywnego, coś wyróżniającego mnie. Jakby też w pełni siebie zaakceptowałam, więc teraz wykorzystuję to, jaka jestem, jak wyglądam, jako mój atut, bo też jestem artystką i już jakby wydaje mi się, że na starcie mam coś takiego, że wyglądam inaczej. Nie muszę kreować się po prostu nie wiadomo jakich wymyślać kreacji, żeby zaskoczyć, bo wystarczy, że po prostu stanę, się pojawię i już wyglądam trochę inaczej. Więc
przyciągasz uwagę i wzrok, tak, jesteś charakterystyczna.
Tak, na pewno tak. Z pewnością nawet jeśli dla niektórych wyglądam dziwnie i na przykład nie podoba się zupełnie im moja twarz, czy to jak wyglądam, to okej. Okay. Wydaje mi się, że lepiej, że przynajmniej budzę jakieś emocje i też może tym samym po prostu też coś wywołuje, tak? Nie pozostaje obojętna, że tak powiem.
A propos tego, czyli przekucie tej negatywnej energii w coś pozytywnego, co zrobiłaś a propos swojego wizerunku i tych ludzi, którzy mogliby ewentualnie krytykować.
Też właśnie chcę traktować to, jak wyglądam, jako taką inspirację może dla innych ludzi, żeby każdy mógł wyglądać tak, jak chce. Pokazywanie, że możemy być inni i każdy z nas jest inny, bo nie będziemy nigdy identyczni i to jest też super. Taka różnorodność jest naprawdę czymś bardzo, bardzo pozytywnym, co sprawia, że nie jest nudna na tym świecie. Mhm. I tutaj do tego też bym chciała trochę tak inspirować, żeby nie starać się bardzo tak naginać do rzeczywistości, do jakichś norm, tylko żeby po prostu być sobą, bo wtedy też łatwiej będzie nam się żyło. Znaczy może przez chwilę trudniej, ale koniec końców pozostaniemy gdzieś w zgodzie z sobą.
Masz taką dużą siłę indywidualistki w sobie. Zwraca uwagę twój makijaż. Nie mogę się napatrzeć na piękne, czerwone, tak? Czerwone kreski. W ogóle chyba ten kolor jest, bym powiedziała, przynajmniej z dzisiejszej stylizacji, jest twój ulubiony.
Tak, czerwień rzeczywiście. Kiedyś tylko bardzo nie lubiłam tego koloru i się tak wręcz go bałam. Natomiast teraz jest to mój ulubiony kolor, bo ma bardzo dużo w sobie takiej siły i mocy. Nie bez powodu zakłada się czerwone, tak? Czerwoną chyba podwiązkę na studniówkę, tak, żeby ten kolor dodał nam energii. Także na scenie Eurowizyjnej też będzie dużo czerwieni. I mam nadzieję, że przyniesie to bardzo dużo mocy i siły mi.
Ty sama tworzysz swoje kreacje, czy masz zespół ludzi bądź konkretną osobę, która też wymyśla twój taki sceniczny wizerunek?
Mam bardzo fajny zespół, z którym pracuję. On się też zmienia cały czas. To nie jest tak, że ja pracuję z jedną osobą, z jedną stylistką, jednym projektantem. Tylko właśnie jest bardzo dużo fajnych, kreatywnych osób, też bardzo dużo młodych projektantów, z którymi pracuję tutaj, polskich, którzy mają wspaniałe też szalone wizje i bardzo one są zbieżne z moimi pomysłami. Mhm. Także, ale to są głównie gdzieś moje pomysły, co sobie ja sobie wymyślę w mojej głowie, jak chcę wyglądać.
Wrócę na chwilę do tego kampu, czy kampów, o których rozmawiałyśmy, aczkolwiek nasza rozmowa trochę skręciła w inną stronę. Powiedziałaś, że to nie jest tak, że można kupić się pewne rzeczy w muzyce, pewnych osoby trzeba do siebie przekonać, żeby chciały z nami współpracować. Co miałaś takiego w sobie, że jednak osoby, które piszą teksty i współpracują z znanymi osobami na świecie, zainteresowały się tobą?
No, myślę, że właśnie moją taką gdzieś naturalność i szczerość. Ja myślę, że tym najbardziej przyciągam do siebie ludzi, bo jestem po prostu bardzo otwarta i zawsze staram się być sobą po prostu. I dlatego też w momencie, kiedy tworzę, ja też jestem bardzo, bardzo w tym szczera i po prostu zawsze komunikuję to, co czuję, to, co chciałabym stworzyć. I chyba to gdzieś najbardziej ludzi przekonuje. Mhm. Ja akurat tę moją piosenkę eurowizyjną stworzyłam właśnie z Polem Dicksonem i z Maxem Cookiem. W trójkę stworzyliśmy tę piosenkę i ja już przyszłam...
Dla tych, którzy nie znają tych nazwisk szerzej, co wcześniej zrobili. Z kim współpracowali?
Współpracowali z Ellie Goulding, właśnie z Miką od Relax, Take It Easy. Współpracowali też z Jessie Ware, chociażby także z... No, z bardzo dużo było tych jakby artystów, bardzo dużo też takich brytyjskich. W Wielkiej Brytanii tworzyliśmy ten utwór. Ja jak szłam do studia, to akurat miałam już taki wstępny szkic gdzieś tekstu, bo ja też... Szłam już tylko myślą, że wiem, o czym ta piosenka ma być. Jeśli to ma być jakieś moje przesłanie, mój pomysł na ten występ eurowizyjny, no to też nie mogę tak zupełnie gdzieś od zera, tylko muszę gdzieś mieć jakiś pomysł, więc przyszłam gdzieś z takim draftem i później tworzyliśmy tę piosenkę. Bardzo szybko powstała, w jakieś zaledwie 2 godziny niecałe.
To jest wow, naprawdę?
Tak.
To jest taki twój model tworzenia, bo chyba standardy polskie trochę wyglądają inaczej.
Nie, ja bardzo szybko tworzę i w momencie, kiedy na przykład coś nie idzie w jakiejś piosence, bo tak utknę w niej na chwilę, to ją zostawiam. I na przykład tak mi się zdarzyło, że teraz na przykład wróciłam do piosenki, którą napisałam 3 lata temu. I w ogóle ona będzie miała premierę zapewne zaraz niedługo po Eurowizji. I wtedy myślałam, że nie, w ogóle to nie jest to, to się nie daje. I teraz... Wróciłam do tej piosenki i poczułam, że to jest teraz ten jej moment. Natomiast ja właśnie tak staram się tworzyć, może nie patrząc na czas też, że szybko, ale po prostu tak płynnie bardziej. Żeby też nad czymś nie siedzieć tak po prostu godzinami, jeśli czujemy, że jest jakaś blokada.
A kto jest dziś, bo pytałam cię o to, kto był dla ciebie wcześniej, jak byłaś jeszcze małą dziewczynką, kto był dla ciebie w tych latach takich dziecięcych czy młodzieńczych inspiracją, a kto jest dzisiaj dla ciebie inspiracją? Kogo lubisz słuchać?
Dzisiaj bardzo mnie inspiruje Bjork i Kate Bush i bardzo też lubię Nicka Cave'a.
Mhm.
To są tacy artyści, których najwięcej chyba gdzieś słucham. Pisałam pracę licencjacką nawet o Niku Cave'ie.
Tak?
Tak.
A to na koniec jeszcze chciałam się zapytać, trochę prześlizgnęłyśmy się przez twój dom rodzinny, chociaż powiedziałaś, że to nie było takie oczywiste, że będziesz artystką i że będziesz piosenkarką, patrząc między innymi na rodzinny biznes. To nie było tak, że rodzice bardziej chcieli cię wciągnąć w to, co robią? Czy mieli jakieś inne wyobrażenia na twój temat, kim mogłabyś być?
To by było bardzo naturalne i oni może by woleli, żebym jednak poszła tą drogą rodzinną, bo to byłoby na pewno prostsze też. Natomiast nigdy nie było tak, że zostało mi coś narzucone, że jakby moja rodzina bardzo mnie zaakceptowała w moim wyborze, chociaż wiedziała, że to jest trudny wybór, bo to nie jest łatwy zawód. I to było dla mnie zaczynanie zupełnie od zera, bo dlatego bardzo mnie dziwią te komentarze, bo ja sobie myślę, że właśnie wręcz mi było trudniej, bo cała moja rodzina zajmowała się czymś zupełnie innym i mój świat artystyczny był drugim biegunem dosłownie. To było dla nich zupełnie nieznany świat, zupełnie coś innego i ja bardzo musiałam jakby sama w to wierzyć i sama na to postawić. Oczywiście tutaj dostałam bardzo duże wsparcie, za co jestem wdzięczna, natomiast to była w pełni moja decyzja.
I zapewne trzymają kciuki, będą ci kibicować, nie tylko rzesze fanów. Z nadzieją oczywiście, że uda się zdobyć bardzo dobre miejsce. A co było dotychczasowym twoim największym sukcesem, tak na koniec?
Myślę, że moment, w którym zostałam dostrzeżona i wyróżniona przez Spotify, to było chyba 3 albo 4 już lata temu, mój wizerunek został wyświetlony na nowojorskim Times Square i byłam pierwszą polską artystką, która rozpoczęła taką akcję Spotify Equal, która była nastawiona bardzo na kobiety i na wsparcie kobiet na rynku muzycznym. Ja tutaj zostałam wtedy jako debiutantka, tak naprawdę gdzieś posiadająca 3 bodajże piosenki czy 4 w swoim dorobku artystycznym, zostałam dostrzeżona przez ten Spotify w Nowym Jorku i mój wizerunek został tam wyświetlony i to był dla mnie taki, myślę, że największy sukces dla osoby, która też jest debiutuje i też zostaje dostrzeżona gdzieś już za granicą i takim po prostu zaufaniem tutaj napełniona.
To kolejnych sukcesów.
Dziękuję
bardzo. Równie wielkich, jak nie większych życzę. Dzięki piękne, Luna.
Bardzo dziękuję.